Pogodę mamy jak na Bliskim Wschodzie, jak na Półwyspie Synajskim, jak w Egipcie, może jak w Izraelu. Myślę, że to doskonałe warunki, by powiedzieć coś o wędrówce Izraela z Egiptu do Kanaanu. Możemy chociaż przez chwilę poczuć, w jakimś stopniu, myślę, w minimalnym stopniu poczuć to, co oni przeżywali, co nieśli. My i tak mamy super warunki. Dzisiaj ktoś przed nabożeństwem powiedział mi, trzeba zamknąć okna. A druga osoba powiedziała, trzeba otworzyć okna. Więc mamy połowę zamknięte, połowę otwarte. Jak na pustyni, jak w Izraelu. Tacy my jesteśmy, drodzy. Druga Mojżeszowa, rozdział 14, wersety od pierwszego. Przeczytamy całą historię aż do wersetu 31. Szymon, czy mógłbyś wyłączyć mi ten wentylator, bo on mi przeszkadza. Strona 77, druga Mojżeszowa, 14 rozdział. Potem odezwał się Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hahirot między Migdolem a morzem naprzeciw Baal-Safon. Będzie obozować naprzeciw niego nad morzem. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. Faraon zaś powie o synach izraelskich. Zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, że ja Pan, I tak uczynili. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili, cóżeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, także nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą. Wziął też 600 doborowych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko i dogonili ich, obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na tej pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy Ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umrzeć na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan zaś walczyć będzie za was, Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszali. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i pójdą za wami. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i rydwanów i jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy się okryje chwałą kosztem Faraona, jego rydwanom i jego jeźdźców. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłoku była ciemność, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza wszystkie konie Faraona, jego rydwany, jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Potem zaś rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany, ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił Pan Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana, uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Czy Bóg dał mi tę historię na dzisiejsze nabożeństwo, po to, żeby nam przypomnieć o wielkości Boga. Bóg dał mi tę historię na dzisiejsze nabożeństwo, aby Cię podnieść i aby Cię zbudować. Wierzę, że w tej historii są prawdy, które Bóg chce, abyśmy dzisiaj mogli przyjąć także do naszego życia w odpowiedzi na różne okoliczności i sytuacje, z którym nam przychodzi się zmagać, z którym nam przychodzi walczyć. Ta historia jest historią, która nam w doskonały sposób obrazuje, jak wielki, jak potężny jest Bóg, a z drugiej strony obrazuje nam, jak my jako ludzie nie domagamy na wiele sposobów. Po pierwsze, spróbujmy zauważyć okoliczności, w jakich znalazł się Izrael. I gdybym miał jednym słowem opisać te okoliczności, to użyłbym słowa beznadziejne. Mówiąc po ludzku, jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy być osaczonym, to właśnie w tej historii Izrael jest osaczony. Dlatego, że z jednej strony znajduje się morze, a z drugiej strony znajdują się wojska egipskie. Myślę, że nieraz widzieliśmy, co to znaczy, gdy jakieś na przykład zwierzę jest osaczone przez dzikie drapieżniki, lwy, wilki, one czuje się bezradne, czuje się bezsilne, jest okrążone, jest otoczone, nie ma drogi wyjścia. W podobnych okolicznościach znalazł się Izrael i wiecie, i to zaraz na samym początku swojej drogi. Dopiero co wyszli z Egiptu. Dopiero co Bóg uczynił znaki i cuda. Dopiero co skończyło się 10 plag egipskich, po których Farao powiedział: możecie pójść. Oni dopiero co ruszyli i za chwilę okazało się, że dochodzą do morza, nie ma drogi przejścia, a za nimi rydwany, wojsko Faraona, nie ma drogi odwrotu. Kiedybym chciał spojrzeć w sposób duchowy na tą historię, na to zdarzenie, to chcę powiedzieć, że to mi obrazuje, w jaki sposób nasz przeciwnik, szatan, diabeł, nasz wróg próbuje za wszelką cenę uczynić z nas na nowo niewolników. Nawet kiedy już osiągniemy ten ważny cel, jakim jest zbawienie, kiedy już opuszczamy w sensie duchowym Egipt, to diabeł nie odpuszcza. To diabeł chce przyjść i z powrotem sprowadzić nas do ziemi niewoli, sprowadzić nas do grzechu. I w tym jest wytrwały, w tym stosuje różnego rodzaju sztuczki, pokusy, abyśmy znów uwikłali się w nasze stare życie, grzeszne życie, po to, żeby nas na nowo sprowadzić do miejsca niewoli, do miejsca grzechu. A więc, drodzy, mamy tą beznadziejną sytuację, mamy te trudne okoliczności, czujemy to, że Izrael jest osaczony, nie znajduje drogi wyjścia, więc spójrzmy teraz na postawę Izraela w tej sytuacji. Postawa Izraela to jest bardzo ważna, dlatego że my także przyjmujemy w różnych okolicznościach różne postawy w naszym życiu. Każda sytuacja, jaka się dzieje, każda okoliczność, jaka się dzieje, każde zdarzenie, jakie się dzieje, powoduje to, że musimy zająć jakąś określoną postawę w tej sytuacji, wobec tej sytuacji. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy jacyś obojętni. Tu wychodzi, po prostu sprawdza się to, jaka jest nasza wiara, jakie jest nasze wnętrze, jaka jest nasza miłość do Boga, jakie jest nasze zaufanie. Więc spójrzmy najpierw na postawę Izraela i ona wyrażona jest w wersecie 10, gdzie jest powiedziane, że gdy Izraelici podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągnęli za nimi, zlękli się bardzo. Zlękli się bardzo. To jest pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła w ich wnętrzu. To, co ogarnęło, opanowało ich wewnętrznego człowieka, to mianowicie strach, i tu jest użyte słowo bardzo. Nie tylko się przestraszyli, nie tylko się zlękli, ale jest powiedziane, że oni zlękli się bardzo. Myślę, że mam prawo powiedzieć, że ten strach ich sparaliżował. Mam prawo powiedzieć, że ten strach zawładnął ich sposobem myślenia, ten strach zawładnął ich sposobem patrzenia i ten strach wywołał w nich określone także reakcje, postawy i zachowania. Strach nigdy nie jest obojętny. On zawsze coś spowoduje w tobie, pociągnie kolejne konsekwencje, przyniesie owoc do twojego życia. Więc Izraelici zlękli się bardzo. W księdze Amosa w 3 rozdziale, w 8 wersecie jest takie stwierdzenie, myślę, że go znacie, a jeśli nie, to wam przypomnę. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? A już w Nowym Testamencie, w 1 Piotra 5:8 jest powiedziane, że diabeł, przeciwnik nasz, chodzi wokoło jak lew ryczący. Wiecie, ja nigdy nie słyszałem na własne uszu ryku lwa. Chyba że ktoś może sobie gdzieś tam w internecie poszukać i włączyć i posłuchać, jak ryczy lew. Ale spodziewam się, że ten ryk jest przerażający. Że ten ryk wywołuje jakąś określoną reakcję. Nie wiem, jak reagujecie na muzykę techno. Jak słyszycie techno. Ale może być tak, że jak słyszysz pewien rodzaj muzyki, to całe twoje wnętrze drży, trzęsie się. Jest taki rodzaj muzyki, jest taki rodzaj, wiecie, tonów, które powoduje, że wnętrze człowieka zaczyna drżeć. Tak jakby ktoś poruszał twoimi wnętrznościami. Domyślam się, że gdy zaryczy lew, to człowiek, to też we wnętrze człowieka zaczyna drżeć. I tutaj mamy tą kolejną duchową zasadę, że lew zaryczał nad Izraelem. Te rydwany, które nadciągnęły, Egipcjanie, którzy nadciągnęli, morze, które przed nimi sprawiło, że ich wnętrze zadrżało, ogarnął ich lęk. Wiecie, a lęk i strach to są wielcy wrogowie wiary i zaufania. Lęk i strach to są potężni wrogowie naszej ufności. To są potężni wrogowie wiary. Lęk powoduje to, że zamiast spoglądać na Boga, okoliczności całkowicie zaczynają górować nad naszym życiem, nad naszym spojrzeniem na rzeczywistość. Drodzy, jest taka historia w Nowym Testamencie, która nam jak gdyby ilustruje, obrazuje, jakie są skutki działania lęku. Ona jest dosyć podobna, bo wiąże się z wodą. W Mateusza 14 rozdziale mamy historię, kiedy uczniowie płyną łodzią, a Jezus przychodzi do nich po wodzie. Przyszedł Jezus do nich po wodzie i uczniowie, w 26 wersecie czytamy, uczniowie zaś widząc Go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Cudowne. Niewiarygodne. I werset następny. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. Dalej jest powiedziane, a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Zobaczcie, jaka jest zależność między lękiem a wiarą. Piotr zobaczył nawałnicę, zobaczył falę, zobaczył te okoliczności, które obrazowo mogli widzieć Izraelici tam, kiedy wędrowali, kiedy byli przed Morzem Czerwonym. Jest powiedziane, że Piotr się zląkł i momentalnie zaczął tonąć. Zląkł się i momentalnie zaczął tonąć. A Pan Jezus powiedział mu do niego, czemu zwątpiłeś? Drodzy, lęk jest wrogiem naszej wiary. I Izraelici dokładnie w taki sam sposób ocenili, bardzo realnie ocenili zagrożenie, uznali to zagrożenie i ogarnął ich lęk i to spowodowało, że ich wnętrza po prostu zadrżały. Potem czytamy coś pozytywnego, mianowicie dowiadujemy się, że w wersecie 10, że gdy ogarnął ich lęk, wołali tedy synowie izraelscy do Pana. Zaczęli wołać. Jeżeli mam się zastanowić, skąd wzięło się to powiedzenie, jak trwoga to do Boga, to powiedzenie właśnie tutaj gdzieś znajduje, odkrywam gdzieś jego podstawę. Tutaj gdzieś w tym miejscu. Oni się zlękli i dowiadujemy się, że zaczęli wołać do Boga. Drodzy, nie mam prawa chyba oceniać tej modlitwy. Nie chcę nawet oceniać tej modlitwy. Na pewno, gdybyśmy mieli przyłożyć do tej modlitwy biblijne kryteria, nowotestamentowe kryteria, gdybyśmy mieli przyłożyć list Jakuba, gdzie jest powiedziane, że bez wiary, jeżeli się ktoś modli bez wiary, nie może nic od Pana otrzymać, to widzimy, że ta modlitwa nie spełnia tych Bożych standardów, tych Bożych kryteriów. Po prostu ja myślę, że była to modlitwa rozpaczy. Modlitwa wynikająca z tych trudnej okoliczności. Wiedzieli, że jest Bóg, więc do Niego wołali. Jak powiedziałem, na pewno ta modlitwa nie spełnia Bożych kryteriów, tych Bożych standardów, ale pozytywne jest przynajmniej to, że do Boga wołali. Wiecie, kiedy spojrzymy na innych Bożych ludzi, Bożych mężów, tak jakby chociaż na Dawida, to Dawid wiedział, że lęk jest wielkim wrogiem. I na przykład w psalmie 64, wersecie 2 mówi, uchroń życie moje od lęku przed wrogami. Już wcześniej się modlił, Panie, uchroń moje życie od lęku przed wrogami. A w psalmie 34, wersecie 5 mówi, szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Uchronił mnie od obaw. Dawid jak gdyby wyprzedzał to, co się mogło stać w jego życiu. To, co się mogło zdarzyć, wyprzedzał. Już wcześniej modlił się, mówi, Panie, chroń moje życie od lęku. Gdy później znalazł się w takich okolicznościach trudnych, aby mógł zachować ufność i mógł zachować wiarę. Tutaj Izraelici ocenili realnie, skalkulowali, uznali, że sytuacja jest beznadziejna. Zaczęli się lękać, zaczęli się bać. W tym lęku, w tej trwodze zaczęli wołać do Pana Boga. Ale za chwileczkę ujawnia się ich cielesna, ludzka natura. Wiecie, i myślę, że gdybyśmy mogli symbolicznie popatrzeć na tę historię, na Izraela tutaj, to Izrael w tym przypadku może być symbolem cielesnej natury. Jeżeli możemy sobie pozwolić na aż tak daleką alegorię, ale pozwolę sobie dzisiaj. Może być symbolem cielesnej natury, dlatego że kolejnym ich krokiem było to, że za chwilę przerwali tą modlitwę i zaczęli krytykować Mojżesza. Kolejnym im krokiem było to, że zwrócili się przeciwko Mojżeszowi i powiedzieli dokładnie, mówiąc tak, ty jesteś winny. To ty jesteś winny tej sytuacji, to ty nas tutaj przyprowadziłeś. To ty nie pozwoliłeś nam być w Egipcie, mieszkać w Egipcie, pracować w Egipcie. Wyprowadziłeś nas na tą pustynię, abyśmy tutaj pomarli. Abyśmy tutaj zginęli. Myślę, że taka jest natura człowieka, cielesna natura człowieka. Kiedy przychodzi lęk, kiedy nasza ufność słabnie, kiedy nasza wiara, gdy tracimy głębokie zaufanie do Boga, to także i wtedy bardzo łatwo jest o to, żeby zacząć winić za to, co się dzieje w naszym życiu, wszystko, co jest wokół, tylko nie samego siebie. To jest dominacja grzesznej, starej natury. I z drugiej strony mamy postawę Mojżesza. Spróbujmy przez chwilę zastanowić się nad postawą Mojżesza. Ona jest z gruntu inna. Ona jest odmienna. Kiedy Pan Jezus wypowiadał się o pismach, to powiedział, że badacie pisma, sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. O mnie. One świadczą o mnie. Pan Jezus w jakimś tam fragmencie, w innym miejscu powiedział, że całe pismo mówi o mnie. Więc drodzy, znów pozwolę sobie na pewną symbolikę, na pewną alegorię, mianowicie chciałbym, abyśmy dzisiaj w Mojżeszu, w tym człowieku, zobaczyli osobę Chrystusa, pewne cechy, które były w 100% w Chrystusie, a w Mojżeszu w jakimś stopniu były ukryte. Mojżesz w tej historii jest obrazem Zbawiciela. Mojżesz w tej historii przejawia te cechy, które dopiero później w pełni zamanifestowały się w osobie Chrystusa. W jakimś stopniu tej historii, czy w całej tej życiu Mojżesza były pewne elementy, które w sposób pełny i doskonały znalazły swój wymiar czy wyraz w osobie Zbawiciela. A więc, drodzy, jeżeli mamy się uczyć, szukać w pismach Chrystusa, jeżeli mamy umieć czytać pisma i widzieć Chrystusa, to musimy umieć to we wszystkich fragmentach Pisma Świętego. Nie tylko w tych bezpośrednich proroczych zapowiedziach, ale także w biblijnych postaciach odkrywamy pewne elementy, które znalazły swoje spełnienie w osobie Mesjasza, w osobie Zbawiciela. A więc Mojżesz jaką postawę przejawia? Wiecie, Mojżesz jest dokładnie w takiej tej samej sytuacji jak cały Izrael. Tak samo może czuć się osaczony. Tak samo doświadcza tej samej presji, którą doświadcza Izrael. A jeszcze do tego jest obciążony tym, że mówią, że on jest winny. I pierwsza rzecz, którą zauważam u Mojżesza, to są wersety 13 i 14, na to rzekł Mojżesz do ludu. On nie powiedział do nich, co chcecie ode mnie. On nie powiedział, ja jestem bez winy. On się nie bronił. On nie polemizował, nie przerzucał się z nimi argumentami, że to nie jego wina. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie. Pan za was walczyć będzie. To powiedział Mojżesz do Izraela. Drodzy, to jest parakletos. To jest obraz typ parakletosa. To jest pocieszyciel. To jest ktoś, kto przynosi zbudowanie, kto widzi, w jakiej sytuacji się Egipcjanie znaleźli, Izraelici znaleźli i wcale im nie dokłada, wcale z nimi nie walczy, wcale sam siebie nie broni, lecz przynosi im słowa zachęty i słowa otuchy, słowa zbudowania. Mówi do nich, nie bójcie się, wytrwajcie. Zobaczycie pomoc Pana, której wam udzieli dzisiaj. Egipcjan już nigdy nie będziecie oglądać. Pan będzie walczył za was. Przynosi słowa zbudowania tym, którzy się boją. Tym, którzy są w zagrożeniu. Tym, którzy tylko w sposób taki fizyczny, cielesny, ludzki ocenili sytuację. Dla tych, którzy nie potrafią zaufać, nie potrafią uwierzyć. Mojżesz ma słowo zachęty i słowo zbudowania. Drodzy, i to powinna być głęboka lekcja dla nas i pouczenie dla nas. Jeżeli w nas walczą dwie natury, ta cielesna natura, której wyrazem może być Izrael, lub ta nowa, duchowa natura Chrystusowa, której wyrazem jest Mojżesz, to my w sytuacjach, w różnych okolicznościach możemy się skłonić ku jednemu lub skłonić ku drugiemu. Wiecie, i Mojżesz, jak powiedziałem, przynosi słowa otuchy i słowa zbudowania. Kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to Nowy Testament mówi nam w ten sposób, budujcie jedni drugich. Zachęcajcie jedni drugich. Dodajcie sobie nawzajem otuchy. Czy tak czynimy? Pomyślmy, czy tak czynimy. Życie nikogo z nas nie oszczędza. Wszyscy przechodzimy w różnych okresach i na różnych etapach sytuacje, które są trudne, no może nie tak jak tutaj, ale zbliżone do tego, o czym czytamy. Wielokrotnie moja wiara, wielokrotnie wasza wiara jest wystawiana na próbę. Wielokrotnie nasze zaufanie do Boga jest poddawane testowi. Wtedy, kiedy tracimy zaufanie, kiedy nasza wiara słabnie, zaczynamy narzekać, zaczynamy szukać winnych, zaczynamy wołać, ale z lęku i z rozpaczy. Nie jest to modlitwa ta, która, jak powiedziałem, spełnia te Boże kryteria. I wtedy tak łatwo jest przyjść i komuś coś wytknąć. Drodzy, ale tutaj jest ta druga postawa, którą reprezentuje Mojżesz, mianowicie on przynosi słowa zachęty, słowa zbudowania i słowa pocieszenia. Pamiętajmy o tym. W ten sposób traktujmy siebie. Zwłaszcza wtedy, kiedy komuś jest trudno, komu jest ciężko, powiedz mu świadectwo, które go zachęci i zbuduje, a nie ciągnij go za nogi jeszcze bardziej w dół. A więc Mojżesz przełamuje tą złą atmosferę, która powstała w obozie izraelskim właśnie tym, że wzywa ich do wytrwałości, do wiary, do zaufania, daje im nadzieję, mówi, że Pan będzie za was walczył. Mówi im o tym, że Egipcjan już więcej oglądać nie będą. I daje im też jeszcze jedno takie polecenie, które nie wiem, czy wam się spodoba. Powiedział, wy zaś milczcie. Wy zaś milczcie. Nie wiem, czy znacie tą zasadę, ale ja wam ją przypomnę. Zasadę taką, że jeśli nie masz nic dobrego o kimś do powiedzenia, to nie mów nic. Tak? To jest dobra zasada w życiu. Ja nie mówię o rozmowie w cztery oczy, ja mówię ogólnej takiej. I tutaj Mojżesz, widząc pewną atmosferę, która powstała w obozie izraelskim, powiedział, milczcie, nic więcej Bóg od was nie wymaga. Więcej Bóg od was nic nie chce. Wy zaś milczcie. Kiedy przyglądniemy się Pismu Świętemu, to chcę wam powiedzieć, że Bóg... I to, tak naprawdę to nie Bóg nakazywał, bo zauważyłem, że tutaj to było całkowicie polecenie, które Mojżesz nakazał. Wiedział, że to było z inspiracji, ale Mojżesz powiedział, milczcie. Ale były takie sytuacje, kiedy przywódcy zwracali się do Izraela i mówili, milczcie. Ciekawe było to, że kiedy zdobywali Jerycho, I krążyli wokół Jerycha i krążyli 7 dni. A 7. dnia krążyli 7 razy. Wiecie, okrążyć miasto to chyba wyprawa, taka duża wyprawa. I wtedy Jozue powiedział do Izraela, sprawdziłem to dokładnie, to nie Bóg nakazał Jozuemu. Jozue sam to powiedział. Na pewno z inspiracji, ale sam to powiedział. Powiedział do Izraela, niech ani słowo nie wyjdzie z waszych ust. Rozumiecie, oni 7 dni chodzili w milczeniu. A 7. dnia 7 razy chodzili w milczeniu. Myślę, że dla nas byłoby to chyba za duże doświadczenie. Nie wiem, czy byśmy dali radę. To jest wyzwanie, 7 dni. Dzisiaj brat Bartosz zaczął od przyjaciół Hioba. Oni przyszli do Hioba i 7 dni nic nie mówili. To jest wyzwanie. Grały tylko instrumenty. Grały tylko instrumenty. Tylko trąby grały, kiedy oni chodzili wokół Jerycha. I dopiero na odpowiedni moment wznieśli okrzyk bojowy. 7 dni zbierali siły na ten jeden okrzyk. Chociaż jak wiemy, to nie okrzyk rozwalił mury. Psalm 37, werset 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Czemu my sobie tak lubimy ponarzekać, powiedzcie mi? Czemu my się tak lepiej czujemy, gdy sobie tak ponarzekamy? Tak jakąś znajdujemy ulgę w sobie? Tak lepiej nam? Zdaj się w milczeniu na Pana, złóż w Nim nadzieję. Treny Jeremiasza, 3 rozdział, 26 werset. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Wiecie, a jak kapłan Zachariasz zaczął mówić niefajne słowa, to za nie mówił na 9 miesięcy. Żeby już nic nie wyszło z jego ust, co mogłoby popsuć Boży porządek, Boży plan. Dobrze, że Pan Bóg dzisiaj nie postępuje z nami tak jak z kapłanem Zachariaszem. Ale jak po 9 miesiącach przemówił, to aż się nogi mogły ugiąć. Przemówił Bożym proroctwem, Bożym słowem. A więc, drodzy, Mojżesz, widząc, że to, co oni mówią, to jest złe, to buduje fatalną atmosferę, powiedział, milczcie. Już nic Bóg od was nie wymaga, tylko milczcie, tylko tyle. I trzecią rzecz, którą zauważam u Mojżesza, na którą chcę zwrócić uwagę, to Mojżesz był tym człowiekiem, który wsłuchiwał się w Boga. Mojżesz był tym człowiekiem, który kierował swoje uszy właśnie w tamtą stronę, co się dzieje w niebie, co Bóg mówi w niebie. Wiecie, nie tyle oceniał realistycznie tylko sytuację, chociaż wierzę, że to był człowiek absolutnie mocno stąpający po ziemi. Wierzę, że on potrafił ocenić zagrożenie, potrafił je właściwie zdefiniować. To nie był jakiś mistyk, który był całkowicie oderwany od życia na ziemi. Mojżesz potrafił to uczynić, ale on się wsłuchiwał w to, co Bóg ma do powiedzenia. I wiecie, to jest ważna cecha, której musimy się nauczyć w naszym życiu. Brat Robert w zeszłym tygodniu mówił o tym, do czego służą uszy. U słonia służą do tego, żeby się wachlować. Jak jest gorąco, my musimy mieć wachlarze, powinniśmy sobie przynosić, żeby się wachlować. Do czego służą uszy? No oczywiste, że uszy służą do słuchania, ale uszy mają też służyć do usłyszenia. I Pan Jezus tak wiele razy to powiedział i w Księdze Objawienia powiedział, kto ma mówi, też do zborów się zwracał, żeby słuchali tego, co Duch mówi do zboru. Drodzy, i to jest, bym powiedział, pewna oznaka, że my zaczynamy rosnąć w Panu, że my zaczynamy dojrzewać w Bogu. To jest oznaka tego, że nasze życie nie odnosimy tylko do zewnętrznych okoliczności, ale że nasze życie odnosimy do tego, co dzieje się w niebie, co Bóg ma nam do powiedzenia. Słuchajcie, i to jest ważna cecha, którą widzimy u Mojżesza i widzimy u wielu mężów Bożych, że swoje uszy wystawiali tam do nieba, co Bóg ma im do powiedzenia. I my się musimy, drodzy, tego uczyć przez całe nasze życie. Przez całe nasze życie musimy się tego uczyć. Wiecie, w piątek mieliśmy takie dłuższe spotkanie modlitewne. Część osób było na tym spotkaniu. Ja tak już wcześniej, przez cały tydzień mówiłem o tym, że Bóg kieruje nas do tego, żebyśmy z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli szukali Boga. A później, podczas tego spotkania modlitewnego, pytałem wielokrotnie osób, które były na tym spotkaniu, co Bóg wam mówi, co Bóg do was mówi. Czy Bóg do was mówi coś na temat tego, jak mamy szukać Boga, na czym ma polegać szukanie Boga? I widziałem taką, że taki spokój, takie wyciszenie. Później spotkanie się skończyło i pierwsza osoba gdzieś tam rozmawiała ze mną i mówi, wiesz, Bóg mi dał takie zrozumienie, Bóg powiedział do mnie, że mamy Boga szukać tak i tak. To pytam się, dlaczego tego nie powiedziałeś? A, jakoś tak. Następnie kolejne osoby są z nami, rozmawiamy i mówią do mnie, Bóg w czasie spotkania dał mi to i to. To druga osoba. Później otwiera maila, a tam trzecia osoba pisze, że Bóg w czasie spotkania powiedział do niej to i to. Drodzy, to jest ważne, żebyśmy mieli uszy nakierowane, żeby słuchać. I też jest ważne, żebyśmy się nauczyli, uczyli się tego, żeby się tym podzielić. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to jest potrzebne. Ale ku zachęcie dla tych trzech osób mówię, nie byłeś sam. Były jeszcze inne osoby, które coś od Pana odbierały. Uszy do słuchania. I na koniec jeszcze Bóg, który jest najważniejszy w tej historii, nie mogę go pominąć, nie mogę się skupić tylko na Izraelu, nie mogę się skupić tylko na Mojżeszu, który jest obrazem Zbawiciela, obrazem Chrystusa, ale chcę coś powiedzieć o Bogu. Tak zastanawiałem się, wiecie, dlaczego Bóg ich wyratował? Takie proste pytanie w tej historii. Dlaczego Bóg ich wyratował? Bo kiedy bym ocenił postawę Izraela, no to wychodzi mi, że nie powinni być uratowani. No tak mi wychodzi, gdyby to miało być tak 2 dodać 2 równa się 4. Dlaczego Bóg ich wyratował? Dlaczego Bóg ich ocalił? Dlaczego okazał się Zbawicielem? Ze względu na Mojżesza? Tak, może ze względu na Mojżesza. Na pewno Mojżesz miał swój udział w tym wszystkim. Ale znów kolejny raz, i to jest w całym Piśmie Świętym, ale kolejny raz w tej historii na nowo to brzmi, że Bóg ich wyratował dla swojej łaski, dla swojego miłosierdzia. Dla swojego planu, który miał, wprowadzenia ich do ziemi obiecanej. Kolejny raz widzimy w tej historii, że to nie ich potężna wiara ich wybawiła. Nie ich jakaś super mężna postawa ich wybawiła. Ale zostali wyratowani i wybawieni dzięki łasce Boga. Dzięki Jego miłosierdziu, bo ich umiłował. Bo okazał się dla nich dobrym ojcem. Bo okazał się dla nich jak orzeł, który niesie na skrzydłach swoje dzieci. Dlatego ich wyratował. A później, kiedy już ten ratunek się okazał i już widzą, że są uratowani, że są na drugiej stronie, że Egipcjan nie ma, to w 15 rozdziale co zrobili? Napisali sobie pieśń, ale nie na własną cześć, nie na własną chwałę. Nie postawili sobie pomnika. To jest pomnik bohaterów, którzy przeszli Morze Czerwone. To ludzie stawiają takie pomniki. Oni napisali pieśń, w której sławią wielkość Boga. Sławią Jego łaskę, sławią Jego dobroć, sławią Jego miłosierdzie, sławią Jego ratunek i Jego ocalenie. Drodzy, postawa Izraelitów nie była tutaj nienaganna. To widzimy, to wiemy, widzimy to. A mimo tego Bóg okazał im łaskę, okazał im swoje miłosierdzie, wybawił ich, wyratował ich i oni mogli wyjść w wielkim uniesieniu i Bogu dziękować pieśnią i chwalić Go. Dzięki Panu Bogu za Mojżesza, który słyszał Boga, który wiedział, co ma robić i był posłuszny. Dzięki, że był Mojżesz z nimi. Ale wyratowani zostali wszyscy. Nie tylko Mojżesz, ale wszyscy zostali ocaleni, wszyscy zostali uratowani. I powiem tak na koniec. Przychodzą do naszego życia chwile trudne, chwile zagrożenia. Przychodzą do naszego życia chwile, kiedy możemy powiedzieć, że sytuacja wygląda na beznadziejną. Możemy czuć się nawet osaczeni. Przychodzą chwile, kiedy słyszysz ryk lwa i lew ryczy. I twoje wnętrzności zaczynają drżeć. To wielokrotnie to powtarzał Jezus i wielokrotnie to mówi Pismo Święte. Nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Bo chcę ci to bardzo mocno i bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie bój się, nie lękaj się. Bóg jest z tobą, Bóg jest przy tobie. Ojciec jest przy tobie. Spodziewaj się ratunku, ale nie ludzkimi siłami. Spodziewaj się wybawienia, ale które przyjdzie z góry. Spodziewaj się wybawienia, które Pan ześle dla twojej sytuacji i dla twoich okoliczności. Spodziewaj się tego, co Bóg ma dla ciebie. Ktoś powie, łatwo ci powiedzieć. Może łatwo, może nie. Ale chciałbym, abyśmy zawołali, tak jak wołał Dawid. Panie, wybaw mnie od lęku. Uchroń mnie od lęku przed moimi wrogami. Chroń mnie od tego, bo to nigdy nie przyniesie nic dobrego dla mojego życia. Chcę was zaprosić do modlitwy, do wspólnego wołania. Do tego, abyśmy razem wspólnie stali przed Bogiem dzisiaj. Halleluja, dzięki ci, Panie. Dzięki ci, Panie Boże. Dzięki ci, Jezu. Halleluja. Panie Boże, widzimy, jak w nas walczą dwie natury. Odnosząc się do dzisiejszego kazania, jak walczy w nas cielesna natura i jak walczy w nas duchowa natura, chrystusowa natura. Jak walczy w nas lęk, narzekanie. I jak, Panie Boże, może być też w nas widoczna ta druga strona, zachęta, zbudowanie i szukanie Ciebie, wsłuchiwanie się w Twój głos. Panie Boże, przez całe nasze życie musimy się tego uczyć. Albo się tego nauczymy, albo będziemy przegrywać. Panie Boże, wszystkie okoliczności, sytuacje, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, są po to, abyś nas podniósł na wyższy duchowy poziom, Panie. Abyś nas prowadził na skałę wyższą od nas. Abyśmy zrobili kolejny krok w duchowym rozwoju i w duchowym rozeznaniu. Panie Boże, dzisiaj modlę się o to, abyśmy, Panie, umieli brać lekcje z tego, o czym mówi Pismo Święte, czego nas uczy Biblia, ale byśmy umieli też brać lekcje z naszych osobistych przeżyć, z naszych osobistych doświadczeń. Panie Boże, byśmy zawsze wiedzieli, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, że jesteś Bogiem wybawicielem. Panie, że Twoim pragnieniem i Twoją wolą jest to, aby nas wybawić, aby nas ratować, aby nas przeprowadzić przez Morze Czerwone, aby nas przeprowadzić przez pustynię, aby nas wprowadzić do ziemi obiecanej, aby nas prowadzić do duchowego Kanaanu. Panie, Ty w ten sposób pracujesz wobec nas. W ten sposób nas kształtujesz i kierujesz naszym życiem. Panie Boże, ale też mam świadomość, że nieraz zabrniemy do właśnie takiego miejsca, że z jednej strony morza, a z drugiej strony wróg, nieprzyjaciel. I Panie Boże, wtedy przychodzi lęk, przychodzi panika do naszego życia. Ale Panie Boże, modlę się o to, aby znalazł się ktoś, kto przyniesie słowo zachęty, zbudowania, umocnienia. Aby znalazł się ktoś, kto otworzy swoje uszy do słuchania i będzie wsłuchiwał się w to, co Bóg mówi w niebie, to, co Bóg ma do powiedzenia w tej konkretnej sytuacji, w tych konkretnych okolicznościach. Panie Boże, chcę błogosławić braci i siostry. Ja powiedziałem szczególnie tych, którzy dzisiaj są w takim miejscu, Panie, okrążenia, osaczenia, Panie, abyś przyniósł im ulgę do ich dusz. Abyś, Panie, zbudował ich wiarę, zachęcił ich, przyniósł im podniesienie i posilenie. Modlę się, Panie Boże, aby zdobyli się na to, by zaufać Tobie, by się uchwycić Twoich obietnic, by się uchwycić Twojego słowa. Ale nade wszystko, Panie, by wiedzieli, że Ty jesteś łaskawy i miłosierny. Aby nade wszystko wiedzieli, że Ty jesteś Bogiem dobrym, który nas ujął za rękę i chce nas prowadzić do miejsca naszego przeznaczenia. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wybawicielem, że Twoją wolą jest to, aby nas ratować, aby nas wybawiać. Panie Boże, chcemy być bardziej podobni do Mojżesza, ale najbardziej do Ciebie, bo Ty także byłeś widoczny w życiu Mojżesza, Panie, niż do Izraela, który się potykał. Chcemy być bardziej podobni, Panie, do Mojżesza, do Ciebie podobni w tym wszystkim, aby wzrastać duchowo i doświadczać Twojej łaski, Twojej mocy i Twojej pełni. Jeszcze raz.